Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Czas w naszym programie na rozmowy niedokończone. Temat dzisiaj, jaki chcemy podjąć, środowiska uniwersyteckie w trosce o rodzinie. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych gości. Witam księdza doktora habilitowanego Witolda Janocha, dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Szczęść Boże. Witam również panią doktor Martę Kozak, wykładowcę KUL. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Również jest z nami pani doktor Katarzyna Zielińska-Król, wykładowca KUL, tak?
Tak.
Witamy serdecznie. I pani Małgorzata Nowocień, studentka nauk o rodzinie. Szczęść Boże. Witamy również oczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski. Cieszymy się z tej obecności. Temat, myślę, ważny, bo rodzina zawsze stoi w centrum. To niemal jak definicję powtarzamy, że rodzina jako, no nie niemal, ale jest to definicją, że rodzina jest tą najmniejszą komórką społeczną, gdzie kształtujemy wszystkie zachowania społeczne, religijne i te, które odnoszą się do całego życia, do całego przeżywania i do całego naszej społeczności, jaka ona będzie w przyszłości. Więc to zadanie bardzo poważne i bardzo ważne dla wszystkich i pewnie dlatego nie dziwi, że studiowanie nauk o rodzinie jest również na uniwersytetach, w tym właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No właśnie, dlaczego? Dlaczego? I to jest jakby kolejna z ról, jakie podejmuje uniwersytet. Przekazuje wiedzę, ale też, myślę, formuje i kształtuje rodzinę.
Zdecydowanie taka jest rola uniwersytetu. Tutaj ja zawsze z wielką taką pasją odnoszę się do wystąpienia Jana Pawła II z 9 czerwca 1987 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie Jan Paweł II zarysował właściwie zadanie uniwersytetu. Jest to zadanie, aby uniwersytet służył prawdzie, a jeżeli służy prawdzie, to także prowadzi do wolności. I chyba w tym czasie, kiedy rodzina podlega pewnym trudnym sytuacjom, także te wpływy różnych środowisk liberalnych, które działają na rodzinę. Jest taka wielka potrzeba, żeby uniwersytet również stanął w prawdzie wobec rodziny, żeby promował jej wartość, ale także mówił rzeczywiście, kim ta rodzina jest, kim powinna być. I to może się dokonywać na wielu płaszczyznach, właśnie nie tylko jeśli chodzi o badania naukowe, ale także i o sam stosunek do tej rodziny, promowanie w różnych inicjatyw. Także tutaj rzeczywiście środowisko akademickie ma niezwykle ważną rolę do spełnienia i mam nadzieję, że właśnie poprzez fakt, iż są na Uniwersytecie Katolickim nauki o rodzinie, właśnie w ten sposób również uniwersytet służy. Służy rodzinie, służy człowiekowi poprzez głoszenie prawdy, kim jest człowiek i kim jest rodzina.
To głoszenie prawdy wydaje się dzisiaj bardzo ważnym zadaniem dla uniwersytetów, szczególnie dla uniwersytetów katolickich, bo gdy spoglądamy na obraz rodziny, jaki się kształtuje w wielu środowiskach, widzimy, jak jest on odmienny, a często niestety od rodziny zupełnie najlepiej wielu by chciało odejść, tworząc ten nowy model społeczeństwa. Jak to też dzisiaj wykorzystujemy właśnie przez taką pracę naukową, prawda? Bo to jest to praca naukowa, ale myślę, że szczególna, bo ona ma służyć rodzinie, jak tak bardzo praktycznie też. Pani doktor?
Tak, oczywiście. Tutaj nauczając, mówiąc o rodzinie, poruszając różne aspekty z bardzo wielu płaszczyzn, mówimy o tym, jak rodzina powinna wyglądać, jak ona funkcjonuje, ale także o tym, jakie przeżywa problemy i staramy się odnosić do rodziny w całym aspekcie, w całym konspekcie funkcjonowania rodziny na przestrzeni całego okresu, w którym rodzina się rozwija. Także z perspektywy socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i tak jak już powiedziałam, mówimy o takich zagadnieniach, które są, które budują rodziny, które tworzą właściwy obraz, ten obraz, który jest dzisiaj burzony, który jest bardzo często określony jako kryzysem rodziny, dlatego dużą uwagę zwracamy na to, żeby mówić oczywiście także o niebezpieczeństwach, które dotykają rodziny, zwłaszcza dzisiaj, ale także o możliwościach, umiejętnościach, o zdolnościach dostosowywania się do tych zmian i radzenia sobie z nimi.
Jest z nami również pani dr Marta Kozak. Pani również jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak z takiej swojej perspektywy właśnie doświadczenia, pogłębiania tej wiedzy i, no i przekazywania, bo myślę, studenci, studia, to oni później będą kształtować naszą rzeczywistość.
Więc tak się składa, że w strukturze Instytutu Nauk o Rodzinie uruchomiliśmy 4 lata temu kierunek praca socjalna, ponieważ te kierunki są ściśle ze sobą powiązane. Tu koleżanka mówiła, czym zajmuje się kierunek nauki o rodzinie. Natomiast kierunek praca socjalna jest takim kierunkiem specyficznym, ponieważ uczymy przyszłych pracowników socjalnych, jak wspierać rodzinę, jak rozwiązywać jej problemy, których nie brak, bo oprócz tych starych, tradycyjnych problemów powstają nowe problemy. Zatem to kształcenie jest bardzo istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o wspieranie rodzin. Chciałam powiedzieć, że u nas w Polsce kształcenie pracowników socjalnych przebiegało troszkę z opóźnieniem w stosunku do państw zachodnich, ponieważ pierwsza szkoła pracowników socjalnych na przykład w Stanach Zjednoczonych była uruchomiona w 1897 roku. U nas przyjmuje się, że pierwsza szkoła kształcąca pracowników socjalnych powstała w 1966 roku i było to kształcenie na poziomie pomaturalnym. Ten system kształcenia ewoluował. Obecnie kształcimy na poziomie wyższym, na poziomie studiów licencjackich. No, myślę, że wkrótce również na poziomie studiów magisterskich.
Jest z nami również tutaj pani studentka, pani Małgorzata Nowocień. Pani studiuje nauki o rodzinie, tak? Pytanie mam może osobiste, ale jest wiele tych kierunków, które możemy wybrać. Co chwilę nam się pojawiają różne rankingi, po jakich studiach zyskamy na pewno pracę, one się później szybko zmieniają, gdzieś to też się zmienia. Pani dlaczego wybrała, co panią zainspirowało do tego, żeby właśnie studiować nauki o rodzinie?
Moim zdaniem to, tak jak ojciec wspomniał, rankingi rankingami, ale formacja na uniwersytecie nie jest tylko formacją stricte naukową, ale też taką formacją duchową, przygotowującą nas do takiego wyjścia rzeczywiście na studentów w świat, bo często te studia są takim przejściem z okresu właśnie takiego dzieciństwa do prawdziwej dorosłości. Ja patrzyłam na to z perspektywy mojej formacji jako człowieka, jako przyszłej, daj Boże, żony, matki, nie tylko z takiej perspektywy, na jakie studia pójść, po których to będę miała pracę, bo to, co będę sobą reprezentować, myślę, że często ma dużo większy wpływ na to, gdzie mogę zostać zatrudniona i też poglądy, z jakimi przychodzę. Co bardzo mi się podoba na naszym uniwersytecie, w naszym instytucie, to to, że nasza formacja nie jest tylko na takiej płaszczyźnie stricte naukowej. Nasi wykładowcy dają też bardzo duże świadectwo nie tylko tym, o czym mówią, ale i jak żyją. Jest to też formacja nie tylko psychologiczno-pedagogiczna, ale też i głęboka taka formacja duchowa. I ja widzę, że jest to niezwykle potrzebne, zwłaszcza w takich środowiskach katolickich, bo nie tylko jestem tutaj reprezentantką studentów, ale i osób wierzących, które tak naprawdę mają bardzo małą alternatywę, żeby ze swoimi poglądami i wartościami wybrać kierunek na uniwersytetach, gdzie niestety jest relatywizm i laicyzm bardzo promowany, więc ja uważam, że zamiast dostosowywać się do tych struktur, które już istnieją, my właśnie powinniśmy, że tak powiem, zebrać się w sobie, zebrać się razem i tworzyć alternatywne środowiska dla nas, dla katolików, gdzie będziemy mogli promować swoje zasady, swoje wartości, a nie dostosowywać się do tego, w jakich ramach po prostu stawia nas świat, musimy się uczyć tego i w takim nurcie i według tego programu. Myślę, że właśnie my jesteśmy przykładem tego, że można zrobić właśnie coś pod prąd i promować nasze wartości.
To, co rola uniwersytetów, nie tylko przekazywać wiedzę, ale formować człowieka, przekazywać mu wartości. Coś, co wydaje się dzisiaj jest konieczne, jeżeli nie chcemy pójść tą taką, jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, w ten dyktat relatywizmu, który się bardzo mocno wdziera. No i widzimy, że wiedza to jest jeden jakby bardzo ważny bagaż, ale też trzeba mieć i wartości, oprzeć tą wiedzę na wartościach. Pytanie może, jeżeli mówimy o rodzinie, z tej strony może negatywnej chciałbym zapytać, dlaczego dzisiaj doświadczamy kryzysu rodziny, bo takie gdzieś doświadczenie widzimy. Dlaczego ten kryzys dotyka nawet właśnie polskie społeczeństwo? Wiemy, że kwestia tutaj rozpadających się małżeństw, kwestia też trwałości tego związku, kwestia no, płodności. Wiemy, że to miejsce jest, grozi nam jakaś demograficzna katastrofa, bo to się już zaczęło. I może tak od tej strony, co się zmieniło, bo przeszliśmy pewną drogę. Od tego modelu rodziny tradycyjnej, no, patrystycznej, od tego modelu, który wychowywał przez lata. I przecież to ci ludzie, którzy przekazywali to dalej swoim dzieciom. Co takiego się stało, że dzisiaj doświadczamy, obserwujemy takie zjawisko?
Myślę, że należy połączyć to zjawisko pewnego kryzysu w rodzinie, czy wręcz niektórzy mówią zapaści polskiej rodziny, z innym zjawiskiem, a mianowicie z poziomem religijności, a także przemianami związanymi w religijności właśnie w Polaków. Pierwsza sprawa, kiedy obserwujemy przemiany w religijności, widzimy, że o ile jeszcze na poziomie deklaracji jest ona dość wysoka, to kiedy wchodzimy już w głębszą analizę i obserwujemy na przykład postawy moralne, to tutaj ten rozdźwięk między deklaracją a postawami moralnymi społeczeństwa polskiego jest coraz większy. I tutaj upatrywałbym także w związku z kryzysem rodziny. Tam, gdzie nie ma Chrystusa, gdzie nie ma Boga, pojawia się właśnie to, co ojciec mówił, i relatywizm, i materializm. Pojawia się także indywidualizm, który jest taką cechą polskiej rodziny teraz w tym czasie. To znaczy indywidualizm polegający na tym, że bardziej stawia się na sukces indywidualny jednostki w rodzinie niż na sukces wspólnoty. Sukces wspólnoty nie zawsze idzie w parze z tym sukcesem indywidualnym. Myślę, że tutaj możemy szukać tych podstaw kryzysu, przemian polskiej rodziny i, no, i także pewnej tendencji, która zobaczymy, dokąd nas doprowadzi. Miejmy nadzieję, że także owa zapaść demograficzna, o której ojciec wspominał, poprzez różnego typu działania także wspierające rodzinę, będzie miała gdzieś tam swój kres, ale na razie rzeczywiście nie jest to tendencja, która napawałaby optymizmem.
Jest taki dokument też, który podpisała, co prawda podpisał rząd polski, ale jeszcze go nie ratyfikował. Myślę, że znany to jest dokument o przemocy wobec kobiet. Hasło, które na pierwszy rzut oka wydaje się hasłem trafnym. Przemoc winniśmy zawsze piętnować. Ale owa przemoc w tym dokumencie jest zdiagnozowana jako skutek tradycji, rodziny, która jest oparta na tradycji, na religijnym wychowaniu, na wartościach. Zupełnie odwrócenie dokonuje się tych pojęć. Nie ma patologicznych przyczyn, które nieraz są kryzysem, ale zupełnie jakby próbuje się osłabiać rodzinę z tego źródła ideowego i to gdzieś przekazywać Polakom. Tu też widzimy chyba ogromne zagrożenie.
Tak, ja myślę też, wielokrotnie poruszaliśmy to zagadnienie kryzysu rodziny na zajęciach ze studentami, rozmawiając o tym, gdzie też oni dopatrują się tego kryzysu czy tych zmian. Bo też trzeba powiedzieć otwarcie, że w nomenklaturze naukowo-publicystycznej nie jest zdefiniowany kryzys. Bardzo często jest właściwie zagadnienie zmian poruszane, a nie kryzys, aczkolwiek no, trzeba też bardzo mocno zaakcentować, że to nie jest tylko zmiana, to jest właśnie głęboki kryzys takiej rodziny w sensie tradycyjnym, czyli złożonej z męża, żony i dzieci, prawda? Te zajęcia pokazują bardzo mocno, że właśnie taką główną przyczyną, którą dopatrują się także ludzie młodzi, jest zupełne zdewaluowanie pojęcia miłości, która jest utożsamiana z taką miłością romantyczną. I bardzo trafnie określił to profesor Wojciszka, który powiedział, że właśnie paradoksalnie przyczyną rozpadów małżeństw, później rodzin, jest właśnie to nieustanne poszukiwanie takiej romantycznej miłości, która, jak wiemy, i o tym też uczymy, się zmienia, ona w małżeństwie wygląda inaczej. I być może też jest to później związane z takim złym pojęciem właśnie tej przemocy, ale jednocześnie z tym indywidualizmem, z tą wolnością, która teraz jest nam bardzo narzucana, w której chcemy szukać swojego szczęścia. I prawdopodobnie z tego powodu, tak sądzę, zarówno mąż, żona, później także dzieci nie odnajdują się w tej właściwej, znanej nam dotychczas strukturze rodziny. I to nieustanne poszukiwanie innego szczęścia, takiego filmowego, wręcz nowelowego, prawda, powoduje, że no niestety, ale te rodziny doświadczają takiego kryzysu.
Ja bym może dodała jeszcze, że obecnie z taką łatwością podchodzi się do rozwodów, nie umiejąc albo nie chcąc rozwiązywać tych podstawowych problemów, które do rozwodu doprowadzają. Część z nas uważa, że rozwód to jest sposób na rozwiązanie sytuacji jakiejś problemowej w rodzinie, a tymczasem rozwód, jak wiemy z obserwacji, z doświadczeń innych, rozwód to jest początek następnych problemów, zwłaszcza dotyczących dzieci. Ja jestem również praktykiem, bardzo długo pracowałam z rodzinami problemowymi i stwierdzałam to na każdym kroku, że dzieci się tej sytuacji wstydzą. Nawet te rodziny łączone, rekonstruowane później, prawda, te drugie związki, niby z pozoru wydaje się, że jest wszystko w porządku, że rodzina się z powrotem skompletowała, ale to, co przeżywają dzieci w tej rodzinie, czego nie uwidaczniają, no jest bardzo, bardzo takim namacalnym dowodem. To jest przyczyna czasem różnych patologii wśród młodzieży, problemów w szkole. Kiedy rozmawiałam na przykład z dziećmi z takich rodzin, to one i omijają ten temat. One nie chcą się przyznać, że to nie jest tatuś, prawda, że to jest czy drugi tatuś. No i dlatego też staram się to naszym studentom uświadamiać, żeby próbować najpierw rozwiązywać problemy rodzinne, wspierać rodzinę, a nie z taką łatwością podejmować decyzję o rozstaniu.
Karol Wojtyła napisał, myślę, znane nam wszystkim dzieło Miłość i Odpowiedzialność. Dzisiaj doświadczamy miłości bez odpowiedzialności. Kiedy pojawiają się trudy, to dla wielu miłość wydaje się, że się kończy, prawda? Że te pierwsze właśnie zachwiania, które są chyba naturalne w życiu, bo między ludźmi każdy z nas jednak pozostaje indywiduum, które pragnie, dąży do życia we wspólnocie, ale to pewne rzeczy no, nie ominiemy i też trzeba sobie, wydaje się, z tymi problemami radzić. I też myślę, że takie zadanie jest też właśnie studiów o rodzinie.
Oczywiście, bardzo często na zajęciach są poruszane też w wielu wymiarach zagadnienia dotyczące właśnie tych problemów, które mogą być związane z rodziną, czy które mogą dotykać rodziny, ale także możliwości czy umiejętności, sposobów rozwiązywania tych problemów, czy w ogóle świadomości tego, że niektóre sytuacje nie są sytuacjami ostatecznymi. I bardzo też staramy się studentów uwrażliwiać na to, że tą wiedzę, tą naukę, którą tutaj podejmują, powinni stosować w swoim zawodzie, później w swoim także życiu oczywiście. Tak więc oczywiście w całej rozciągłości jest to prawda.
Pani Małgorzato, pani jest studentką. My tutaj mówimy, padały te stwierdzenia o odpowiedzialności, o miłości, o budowaniu, o tym, jak to przeżywać. Nieraz takie hasło słyszymy od starszych, nie tylko, że młodzież jest zła. Myślę, że z gruntu jest to hasło nieprawdziwe, dlatego że tą młodzież to my wszyscy kształtujemy. I oczywiście kształtują i media, i środowisko, i to wszystko, co związane. Ale największe kształtowanie odbywa się w rodzinie. Tu jest to pierwsze spotkanie. Czy dzisiaj, bo pani też ma swoich znajomych, przyjaciół, kiedy rozmawiamy, właśnie kiedy próbujemy definiować tą komórkę rodziny, czy tak rzeczywiście łatwo się rezygnuje z tego, czy to jednak są wartości, które każdy chyba dąży do tego, by kochać i być kochanym i tą rodzinę założyć?
Zdecydowanie ja tak mogę się podzielić taką refleksją właśnie, często rozmawiając ze znajomymi. Zauważyliśmy właśnie w grupie, że we wspólnocie rozmawiając, że problemem naszych rodziców często było to ubóstwo finansowe. Ja nie pamiętam tych czasów, kiedy sklepy były, półki były puste, czy wszystko było na kartki. I często odnoszę takie wrażenie, że nasi rodzice często w bardzo dobrej wierze chcą nam to właśnie tak jakby zrekompensować, czyli dać nam właśnie to poczucie takiej dobrobytu materialnego, podczas gdy mi się wydaje, że tak jak ich pokolenie było ubogie materialnie, tak nasze jest bardzo ubogie tak duchowo i po prostu cierpimy na brak miłości, nie na brak pieniędzy czy jakichś gadżetów, środków finansowych, tylko po prostu na brak miłości. I stąd się może brać ta opinia, że młodzież jest zła, bo młodzież ucieka w narkotyki, w alkohol, w dyskoteki, w seks, tak naprawdę szukając właśnie takich alternatywnych źródeł i miłości, akceptacji tego, że jest się człowiekiem wartościowym. I dla mnie też absurdem jest to, o czym ojciec wspomniał odnośnie tej ustawy, ponieważ tak naprawdę chyba każdy człowiek, który w jakimś stopniu się właśnie buntuje przeciwko temu, czego doświadcza, zwłaszcza młody człowiek, szuka prawdy, czyli szuka tego, widzi, że to nie, coś w tym świecie jednak nam wszystkim nie pasuje. Wszyscy tak to czujemy i szukamy prawdy. A moim zdaniem i z mojego doświadczenia wynika, że prawdę możemy znaleźć tylko w Chrystusie. I nawet jeśli nie wiemy, że szukamy Pana Boga, to jednak te wartości, których poszukujemy, daje nam Pan Bóg. Co więcej, ja też z perspektywy młodej osoby, która przygotowuje się do założenia rodziny, uważam, że bardzo jest nam trudno podjąć tą decyzję o założeniu rodziny, bo nie jesteśmy w żaden sposób wspierani. Ani ze względu przede wszystkim na sytuację ekonomiczną, materialną naszego kraju. Teraz nie ma już takiego, jak mój narzeczony mówi, że teraz para młoda to jest para stara, a nie para młoda. I gdzieś straciło znaczenie właśnie to pojęcie para młoda, czyli para, która jest taka, wszystkiego się dorabiamy razem, wszystko budujemy od początku. Tak powinno być, a teraz niestety czekamy i często nawet jakieś wspomnienie o ślubie, o założeniu rodziny jest po prostu wyszydzane i jeszcze nie skończyliście studiów, jeszcze może zróbcie najpierw jakiś staż, ustatkujcie się, miejcie mieszkanie. No i przede wszystkim musicie się sprawdzić, no bo teraz tyle rozwodów, no to najlepiej się sprawdzić, więc też brakuje nam takiego wsparcia. Dlatego ja uważam, że bardzo ważna jest taka alternatywa, którą to my musimy tworzyć. I mnie to bardzo boli, że jest bardzo dużo osób, które rezygnują tak naprawdę właśnie ze swoich poglądów, z życia z Panem Bogiem i życia po katolicku, ze względu na to, że nie mają oparcia, czy to wspólnoty, czy to właśnie takiej formacji, jaką my mamy akurat tutaj łaskę. Ja się czuję tak właśnie, że to jest przede wszystkim taka łaska, że ja mogę być formowana na tym miejscu, jakim jest KUL i w tym instytucie. I też może taki ze strony młodych mogę jedynie wystosować apel, żebyśmy, że my naprawdę pragniemy takiego wsparcia i takiej pomocy w tym, żeby nie popychać nas do kariery, czy do kolejnych studiów, czy do po prostu jeszcze większego dorobienia się, tylko do przekazywania tego, co naprawdę jest ważne.
Jedno pytanie jeszcze z tej pani wypowiedzi. Myślę, że ważne. Dlaczego o to pytam? O sprawdzanie się. Bo często zauważamy, i to jest też jakaś bolączka, i to myślę, że duszpasterze też boli, i nie tylko, kiedy widzimy, że rodzice przyzwalają na sprawdzanie się. No, można powiedzieć, że sprawdzić możemy rzecz materialną, samochód, komputer, ale nie w relacji miłości. To nie jest w takim układzie. To jest też pewien etap dojrzewania, poznawania się, przyjaźni, kolejnych etapów rozwoju osobowego w tej więzi. Dlaczego niektórzy przyzwalają z rodziców, czyli pozwalają, żeby iść tą nienaturalną drogą, którą człowiek później też zbieramy te owoce, o których mówiliśmy.
Ja może odniosę się też na tydzień temu na zajęciach. Poruszyłem ten temat ze studentami również. Jaka jest ich opinia, jeśli chodzi o, jak to młodzież nazywa, o taki czas próby, na próbę, związek i tak dalej. Okazuje się, że wielu studentów jednak wyraża taki bardzo dystans do tego typu zachowań. I być może jest taka narracja, że wszyscy w Polsce tak robią, że duża część młodzieży tak się zachowuje, akceptuje tego typu związki. Nie byłbym co do tego przekonany. Poza tym, że rzeczywiście nawet jeżeli jest to jakiś czas takiego wspólnego bycia, to potem kończy się to wspólne bycie związkiem małżeńskim. Natomiast rzeczywiście jest to pytanie bardzo ciekawe, na które chyba przede wszystkim rodzice muszą sobie odpowiedzieć. Jak to jest, że kiedyś, ileś jeszcze 20, 30, 40 lat temu, gdyby córka powiedziała, że wynajmuje stancję razem ze swoim kolegą, bo będzie taniej, bo ja myślę, że to jest główny także powód, koszty, żeby były niższe, zapewne reakcja rodziców byłaby bardzo stanowcza, przynajmniej w przeważającej części. W tej chwili natomiast myślę, że to przyzwolenie w dużej części społeczeństwa i rodziców jest. Dlaczego? Tak jak mówię, my możemy tylko spekulować, natomiast rodzice muszą sobie odpowiedzieć, czy im to nie przeszkadza, czy nie stoi to w sprzeczności z ich świadectwem wiary, z wychowaniem religijnym, jakie swojemu dziecku przekazują, no i z pewną konsekwencją. Właśnie o tym, o czym wspomniałem wcześniej. Deklaracja, że jestem osobą wierzącą i postępowanie, czyli pewien już wymiar moralny, który czasami idzie gdzieś tam w inną stronę.
Ja myślę też, jeśli mogę dodać, że to jest związane bardzo mocno z kontrolą społeczną, która cały czas nam się obniża, a ta kontrola jednocześnie jest związana z religijnością i z tymi postawami religijnymi, które są coraz bardziej takie ambiwalentne i dużo zachowań jest na poziomie właśnie deklaracji, a nie zachowań, i bardzo duże zmiany można zaobserwować w tym zakresie. To przyzwolenie społeczne, o którym ksiądz profesor tutaj wspomniał, rzeczywiście teraz jest zdominowane bardzo mocno przez media, przez kulturę masową, przez to, co możemy oglądać w telewizji, czytać w gazetach, prawda, oglądać w filmach, ale jednocześnie widzimy w otoczeniu swoim, że coraz więcej, czy rodzice widzą, że coraz więcej innych rodzin, innych rodziców pozwala na takie zachowania, i po prostu to obniżenie tej kontroli, tego przyzwolenia jest powodem tego, że powoli też się wycofują z takich swoich wcześniejszych deklaracji. Być może nie chcą być piętnowani, wyśmiewani, być może chcą iść z duchem czasu, pomimo tego, że też ich wiek się zmienia, ale No, niemniej jednak jest to bardzo widoczne rzeczywiście, że te postawy rodziców się zmieniają znacząco. Ja też mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ponieważ mam rodzeństwo i moi rodzice nigdy się nie zgadzali oczywiście na to, żebym ja ze swoim wtedy narzeczonym mogła razem mieszkać, gdyby taki pomysł był. Ale też widzę jakby zmianę takiej pewnej mentalności. Może oczywiście dalej konsekwentnie się nie zgadzają, ale taka no, większa otwartość, prawda? Mniej podejmowane dyskusje. Są zdecydowanie zdominowane tym, co możemy zaobserwować w naszym otoczeniu, co możemy oglądać i czytać w mediach.
Jeśli jeszcze ja myślę, że to przyzwolenie dotyczy wielu obszarów życia, nie tylko akurat tego bycia ze sobą, ale również to dotyczy wszelkiego rodzaju innych patologii, jak na przykład spożywanie alkoholu w młodym wieku, przyjmowanie jakichś substancji psychoaktywnych, innych, prawda? Też rodzice czasami są świadomi, a mimo wszystko nie reagują. Ja myślę, że jest młodzieży może brak jest też autorytetów. Rodzice nie są, przestali być autorytetem i myślę, że bardzo ważna jest również pedagogizacja rodziców od bardzo wczesnego okresu ich rodzicielstwa. Jeden z znanych lubelskich psychoprofilaktyków powiedział, że takimi czynnikami istotnymi bardzo w profilaktyce jest silna więź z Bogiem, rozwój zainteresowań i silna więź z rodzicami. I jeśli chodzi o to trzecie, o tą więź z rodzicami, myślę, że te więzi są coraz słabsze. I to oczywiście no, też na to wiele czynników środowiskowych również, prawda, sytuacja, jaka obecnie jest, ta pogoń za pracą, ta praca w wydłużonym wymiarze, jakieś problemy innego typu w rodzinie, no powodują, że brak jest czasu dla dzieci.
Pani Małgorzato?
Tak, ja jeszcze chciałam dodać, ponieważ ze swojej strony zauważyłam też w rozmowach ze znajomymi, bardzo chciałam tak jakby spojrzeć z miłością i zrozumieniem na te osoby, które właśnie mają takie podejście z cyklu sprawdźmy się, wypróbujmy się. Ponieważ no, Pan Jezus też nikogo nie potępiał. Ja uważam, że my jako katolicy pierwsi powinniśmy właśnie wyjść do tych osób przede wszystkim z miłością, zrozumieniem, nie potępieniem. Ja doszłam do wniosku, że tak naprawdę i im, i nam chodzi o to samo, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć taką pewność, że ta osoba mnie nie opuści i nie zostawi. Tylko dążymy do tego zupełnie innymi środkami. Widzę, że to cel mamy wspólny, tylko tak naprawdę właśnie te metody są zupełnie różne. No moim zdaniem jedna jest dużo lepsza niż druga, ale widać jak bardzo ważne jest, zwłaszcza dla kobiet, ja tutaj mogę myślę, że tak powiedzieć ogólnie w imieniu kobiet, taka pewność, że to jest na pewno ten, na pewno nie jest ze mną dlatego i dlatego i dlatego. I moją właśnie metodą, żeby to sprawdzić, jest brak współżycia i trwanie w czystości. Dla kogoś może to być właśnie próbowanie się w ten sposób. I myślę, że zamiast potępiać, powinniśmy bardziej próbować zrozumieć i pokazać środki, które doprowadzą do tego samego celu, tylko w zupełnie inny sposób, a nawiązując jeszcze do początku naszej rozmowy, myślę, że też to, że jest coraz mniej rodzin, też ściśle jest związane właśnie z tym mieszkaniem ze sobą, bo tak naprawdę widząc w środowisku nawet studentek, jeżeli chłopak mieszka z dziewczyną, współżyją ze sobą, żyją jak małżeństwo, to on nie ma żadnego powodu, żeby się tej dziewczynie oświadczyć i się z nią ożenić. Dlaczego? Jaka będzie jakościowa zmiana w ich życiu? Żadna, oprócz po prostu cyrku z weselem, milionami wydatków, jakimiś kłopotami z rodziną. Jaka będzie zmiana w ich życiu? Żadna. Będą dalej żyć tak samo, tylko będą musieli wydać mnóstwo pieniędzy i energii, czasu. Więc tak naprawdę myślę, że to jest bardzo ściśle związane, bo mieszkając i współżyjąc, to tak naprawdę zamykamy drogę do założenia tej rodziny w takim znaczeniu Bożym, o jakim myślę tutaj wszyscy myślimy.
A zatem, jeżeli mówimy o tym, myślę, to jest ważne, o tych różnych ścieżkach, które niekoniecznie prowadzą do szczęścia, które są taką afikcją, a fikcja polega jak ładne opakowanie, które jest piękne w środku, ale na zewnątrz, ale w środku niestety puste. Gdybyśmy na ostrzeżenie, ale też myślę poparte przez naukowe doświadczenie, przez studiowanie, gdybyśmy spróbowali tak krótko wymienić, dlaczego właśnie taka sytuacja zamieszkania przed ślubem, już tutaj myślę wnioski możemy powoli wysnuwać, ale gdybyśmy chcieli to uporządkować, dlaczego to nie sprzyja późniejszemu budowaniu rodziny, małżeństwa, gdzie widzimy te zagrożenia i dlaczego o tym mówimy? Nie, bo nie, ale właśnie dlaczego? Więc chcielibyśmy, żeby zrozumieć ten, którzy nas słuchają, widzą, zrozumieć, bo jak człowiek zrozumie, no to może łatwiej przyjmie. Jak byśmy to mogli określić?
Nie wiem, czy ja jestem upoważniony do wyciągania takich wniosków, ale myślę, że z punktu widzenia teoretycznego też warto jest wskazać na pewne elementy i naukowego, chociaż tutaj rzeczywiście tych badań może zbyt wiele nie jest. Dla mnie podstawowym pytaniem, jakie się rodzi wtedy, to jest pytanie o zaufanie do siebie. Z mojego punktu widzenia robienie czegoś na próbę zakłada brak, u samego początku brak zaufania. Czyli tak naprawdę budujemy już na czymś, a właściwie nie bardzo wiemy, na czym mamy budować. Bo teraz tak, jeżeli brak zaufania do siebie, no to potem w konsekwencji jest tak, że jakiś brak pełnej miłości, pełnej akceptacji i właściwie to jest piasek, na którym chcemy zaczynać, na którym budujemy ten dom, który powinien być domem trwałym. Ja rozumiem, pierwsze pytanie, jakie młodzi zadadzą, to no ale skąd ja mam wiedzieć, czy to jest on? Skąd mam wiedzieć? Także z rozmów ze studentami można wnioskować, że mogę się dowiedzieć, że to jest on, jeżeli on dla mnie jest w stanie zrobić wielkie rzeczy. Jeżeli jest w stanie dla mnie poświęcić, nie wiem, część siebie, swoich pragnień, część tego, czego on bardzo chce. Tak myślę, to będzie, niech będzie ten pierwszy punkt.
Co dołożymy jeszcze?
Ja chciałabym powiedzieć jeszcze o takiej permanentnej niedojrzałości i braku odpowiedzialności. Cały czas właściwie żyjąc w tym wolnym związku, nie musimy, zwłaszcza mężczyzna, nie musi czuć na sobie odpowiedzialności za drugą osobę i za ewentualną rodzinę, którą tworzy lub utworzy. I ta niepewność właśnie miłości, prawda? Takiej rzeczywistej miłości. Ja mogę, oczywiście można sobie cały czas stawiać pytanie, czy to jest ten, czy to jest ta. Ja mogę przytoczyć tylko taki dialog z moją 6-letnią córką ostatnio, kiedy ona mnie pytała, kiedy będzie wiedziała, że ona kogoś pokocha. I mówię do niej, że jak kogoś pokochasz, to będziesz wiedziała. Więc jak nie wiesz na początku, nie wie dziewczyna na początku, czy chłopak, w obliczu jakichś takich prawdziwych, dojrzałych decyzji, czy kocha, czy nie kocha, to znaczy, że nie kocha. Więc jeśli później sobie dają jeszcze jakiś czas na sprawdzanie, tak w zasadzie właśnie nie wiadomo, co sprawdzać, tak jak ksiądz powiedział, nie wiadomo, co sprawdzać tak do końca. Ale niezależnie od tego, też bardzo często właśnie poruszając ten temat ze studentami, zwłaszcza studentki, duży nacisk składą na to, że chłopcy, mężczyźni dzisiejsi nie chcą ponosić odpowiedzialności za ten związek, który się tworzy. Dlatego nie ma zaręczyn, jest propozycja wspólnego zamieszkania i jest taka obawa przed tym, czy ten związek ma przyszłość.
A ja bym tutaj jeszcze dodała taki aspekt godności i szacunku do kobiety i następnie osoby, które te związki nieformalne wchodzą, jak gdyby potem przekazują przecież to swoje doświadczenie swoim dzieciom, bo będą kiedyś mieli dzieci i co im powiedzą? Co powiedzą te dzieci? Jak je wychowają? Jeżeli myśmy to samo robili, prawda? Poza tym to może powrócić przy jakichś pierwszych kłótniach, przy pierwszych problemach, prawda? Że to mężczyzna powie do dziewczyny, bo mnie zwabiłaś, tak? to twoja wina. Więc myślę, że tutaj każda kobieta powinna mieć swoją godność i wymagać szacunku od siebie i od partnera.
Środowisko uniwersyteckie w trosce o rodzinę to temat naszych rozmów. Przypomnę, że naszymi gośćmi są ksiądz doktor habilitowany Witold Janocha, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, pani doktor Marta Kozak, również wykładowca KUL, pani doktor Katarzyna Zielińska-Król, również wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pani Małgorzata Nowocień, studentka nauk o rodzinie. Zaprośmy naszych radiosłuchaczy do włączenia się, do pytań. Przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Z zagranicy dwa numery 48 56 657 0013 oraz 657 0014. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 300 lub 536 600 400. Czekamy na Państwa również telefony. I chyba mamy już pierwszy. Nie, nie mamy jeszcze, przepraszam. Zatem, drodzy, w takim razie, co daje? Bo mówiliśmy, jakby próbowaliśmy zdiagnozować wiele problemów rodziny, tworzenia się tej rodziny, wiele zagrożeń. A co daje dzisiaj studiowanie takie uniwersyteckie wprost? Dlaczego studiujemy? Myślę, że to też już wynika, wiele, wiele padało, ale gdybyśmy też spróbowali to jakby uchwycić tak wprost, bardziej konkretnie.
Ja może zaznaczę, że kierunek nauki o rodzinie jest przede wszystkim prowadzony przez uczelnie katolickie. W niewielu przypadkach prowadzą to ten kierunek uniwersytety świeckie. I pewnie również dobrze, dlatego że na katolickich uczelniach rodzina jest ujmowana w sposób integralny z jej wymiarem wspólnotowym, cielesnym, ale także i potrzebami duchowymi, a więc z tą więzią, która łączy. To jest także powrót do tego biblijnego stworzenia i potem Jezusowego ustanowienia sakramentu małżeństwa. Więc cieszę się, że na kierunku nauki o rodzinie młodzież i poprzez młodzież także o wiele szersze kręgi mogą studiować tę prawdę o rodzinie w wielu aspektach, z wielu punktów widzenia i biblijnego, i teologicznego, i także teologii moralnej, ale również psychologii, pedagogiki, socjologii i wielu innych dyscyplin. Więc tutaj niejako naszą chlubą i dumą jest właśnie to, że próbujemy przygotowywać studentów, którzy poznają rodzinę właściwie w jej całym pięknie i bez uszczerbku z żadnej z tych płaszczyzn.
Mamy telefon, zatem prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Milena z Wrocławia.
Witam Pani Mileno, prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję za temat, dlatego że ja jestem osobą, która ma 25 lat, jestem osobą młodą. I jestem po liceum profilowanym pracownik socjalny. Ale dzwonię z innego tytułu, bo zainteresowaliście mnie tymi związkami partnerskimi. Ja w tym momencie jestem w takiej sytuacji. Jestem osobą, która pochodzi z rodziny, gdzie była na mnie wywierana przemoc psychiczna, fizyczna i finansowa. W grudniu rodzina, ojciec i matka wyrzucili mnie z domu. Na początku stycznia wniosłam wniosek o założenie niebieskiej karty dla ofiar przemocy. Jestem osobą prawie zupełnie niewidomą, muszę zaznaczyć. I teraz tak, zostało mi pewne wyjście. Albo, przepraszam za słowo, zostać pod mostem, albo przeprowadzić się i przez czas, kiedy nie znajdę innego rozwiązania, zamieszkać tymczasowo z moim chłopakiem we Wrocławiu. I teraz, skoro państwo jesteście tacy mądrzy, przepraszam za to stwierdzenie, ale trochę mnie zbulwersowaliście, to proszę mi powiedzieć w takim wypadku, co ja mam zrobić? Czy zostać w tym momencie pod mostem, czy zostać z chłopakiem? Byłam u spowiedzi ostatnio. Oczywiście rozgrzeszenia nie dostałam, dlatego że ksiądz nie wziął pod uwagę sytuacji, w której się znajduję. Także ja proszę, tylko proszę mi dać sekundę z odpowiedzią, dlatego że ja muszę przejść do innego pomieszczenia, dobrze?
Dobrze,
bo mam dysfunkcję
wzroku. Dobrze, pani Ireno, oczywiście.
Także dziękuję, dziękuję, dobrano.
Żebyśmy też, myślę, tutaj sprawa dwojaka, dlatego że jeżeli mówimy o rodzinie i kwestie, mówimy o mieszkaniu ze sobą, tutaj musimy rozdzielić pewne porządki, które są istotne i myślę, nie chciałem wchodzić za bardzo w tą sprawę sakramentalną, pani ją poruszyła, ale też warto powiedzieć, może to nie na przykładzie tego konkretnej sytuacji, jeśli chodzi o tą sprawę, ale dlaczego właśnie ten porządek musimy oddzielić moralny od takiej sytuacji, która domaga się jakiegoś zaradzenia, bo żeby też była sytuacja jasna i żeby nie wyszło na to, że pani Milena powiedziała, jesteśmy tak mądrzy. Owszem, pani Mileno, z całą pokorą to mówię, ale chciałbym, żebyśmy byli wysłuchani, bo tutaj też trzeba rozrozumieć tą mądrość i też rozumiemy pani sytuację trudną, ale też spróbujmy to pokrótce, chociaż jeżeli tak będzie możliwość, przeanalizować.
Ja myślę, że nie jest to sytuacja bez wyjścia i nie jest to sytuacja ostateczna, sytuacja pani Mileny. Po pierwsze, tutaj my dyskutując o tym, mówimy o pewnym trendzie, jaki jest wśród młodzieży, wśród rodziców. Oczywiście występują tak skrajne czasami przypadki, o których tutaj także ze względów na czas nie jesteśmy w stanie poruszyć. I tutaj przykład pani Mileny jest właśnie takim przypadkiem. Natomiast jest oczywiście jeszcze taka kwestia jak wspólnego zamieszkania, ale wspólnego zamieszkania bez, nie wiem, współżycia, bez czegoś, co burzyłoby także ten porządek, o którym ojciec powiedział, porządek sakramentalny. I tutaj do roztropności kapłanów, do roztropności spowiedników należy ocena i także podejście do takich sytuacji, które w życiu się zdarzają. Życie jest tak barwne i tak nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i wszystkiego opisać. Dlatego w niektórych sytuacjach myślę, że także my, kapłani, musimy podchodzić w sposób bardzo roztropny i wyrozumiały.
Pani Mileno, ja bym może jeszcze dodała do tej wypowiedzi księdza dyrektora, że z każdej sytuacji podobno są trzy wyjścia. Więc pani mówi, pani ma albo most, albo zamieszkanie z chłopakiem. Ale jest jeszcze trzecie wyjście. Są instytucje, które pani takiego wsparcia jako ofiary przemocy powinny udzielić. Są domy dla kobiet samotnych. Są jakieś inne ośrodki wsparcia. Więc ja myślę, że to jest kwestia pani sumienia również. A z kolei no, nie możemy dyskutować z Panem Bogiem. No, jest jak jest. Jest takie przykazanie i no, nie nam tutaj go zmieniać czy dyskutować. I dlatego to pani powinna dokonać tego wyboru. Czy ma pani zamieszkać, czy ma pani inne rozwiązania jeszcze szukać wsparcia w instytucjach odpowiednich.
To oczywiście nie bez porządku przywołałem tą zasadę, która tworzy permanentne, stałe zamieszkanie z tymi przywilejami, bo też to trzeba rozumieć, rodzina posiada swoje przywileje, swoje prawa i obowiązki. I z pewną rzeczywistością nawet seksualną, której seksualności ludzkiej. I to kiedy, prawda, my mówimy o pewnym ideale, pewnej sytuacji normalnej i zagrożeniu. Jeżeli łączymy te elementy za wcześnie, no to one nakładają się na nieszczęście późniejsze, ale w jakichś sytuacjach myślę ekstremalnie, tak jak ksiądz doktor habilitowany mówił, że no, jeżeli to jest zamieszkanie, które jest chwilowe, czasowe, to żebyśmy też zrozumieli dobrze, że my tutaj teraz chcemy naukę Kościoła osłabić. Nie, jeżeli, ale też świadomy przez to, że jakiś element, chodzi tutaj, mówiąc wprost, o seksualność, o współżycie, jest wyłączony z tego zupełnie, to też taka sytuacja no, jest do oceny, prawda, indywidualnej. Bo to myślę warto też precyzować, żeby rozumieć, no ciężko zawsze o takich przypadkach indywidualnie poruszać tak w takim...
Nie na antenie.
Nie na antenie, otóż
no właśnie,
to.
Ja też ze swojej strony chciałam, znaczy bardzo mi to zaimponowało, że Milena zadzwoniła. Widać też bardzo dużą też otwartość taką i poszukiwanie, więc ja myślę, że no tutaj niestety nie mamy czasu, żeby dokładnie tę sprawę zbadać, ale jeżeli jest taka otwartość w osobie, warto się zwrócić do takiej instytucji, która na pewno może pomóc i no nie zbagatelizuje, bo nie chciałabym, żeby tutaj właśnie problem został zamieniony pod dywan. Chciałam też zachęcić, żeby skontaktować się z odpowiednią instytucją, bo my tutaj niestety nie mamy możliwości się rozwinąć
tak
i ze względów moralnych i materialnych.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, ja chciałabym, nie oglądałam całej audycji niestety.
Pani imię możemy poznać?
Aleksandra z Warszawy.
Prosimy Pani Aleksandra.
Jestem przykładem powiedzmy takiej osoby, o której Państwo mówili, czyli mój mąż był pierwszym moim chłopakiem. Ukończyliśmy maturę z religii, biegaliśmy po 3 kilometry, nie dość, że na religię, to jeszcze na wszystkie nabożeństwa majowe. Mój mąż był ministrantem. Natomiast chciałabym takie moje spostrzeżenie tutaj podzielić się tym z Państwem, ponieważ wydaje mi się, że w tym wieku, kiedy spotykamy tę osobę, w której się zakochujemy, chłopak, dziewczyna, myślę, że to obojga dotyczy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie przebiegał rozwój obojga ludzi, prawda? Bo później, w wieku późniejszym to są... Dochodzą do tego jakieś role społeczne, prawda, środowisko, koledzy, praca i to może powodować. Wtedy tak naprawdę ujawniają się takie rzeczy jak właśnie odpowiedzialność, jak to, że na przykład w momencie, kiedy ktoś, powiedzmy, matka choruje, moja przykładowo zachorowała 13 lat, opiekowałam się nią, dość poważnie była chora, nie chcę wymieniać chorób, to praktycznie zostałam sama. Więc te rzeczy mają moim zdaniem ogromny wpływ, czyli nie tylko, tak jak Państwo wymienili, 3 elementy, o których słyszałam na końcu, modlitwa, czyli bliskość z Bogiem, czy rodzina, trzeciego nie pamiętam, ale właśnie rozwój. Myślę, że rozwój jest bardzo ważny, to znaczy, czy ja to tak w skrócie, w uproszczeniu nie jestem, mam inne wykształcenie. Nazywam to w ten sposób, że jeżeli oboje z małżonków rozwijają się nie w tym tempie, nie w tym kierunku, jedno interesuje, powiedzmy, rodzina i żeby ta rodzina za wszelką cenę dla, powiedzmy, istniała, a drugie koledzy, imprezy, jakieś inne, powiedzmy, te uroki świata, wyjazdy, prawda, to nie ma po prostu szans i tego, będąc młodymi ludźmi, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I no jestem przykładem takiej osoby, która niestety tego doświadczyła po 30 latach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
Dziękujemy. Element dojrzałości, ale myślę tutaj, Pani Aleksandra mówiła o końcówce, cały element integralny, integralność osoby i wychowania, bo z takim też szczerym spojrzeniem, no sama modlitwa nie wystarczy, ona jest bardzo ważna, konieczna, ona integruje, łączy, ona jest naszym aktem religijnym, oddaniem czci Panu Bogu i zapraszaniem Go do siebie, ale ona też prowokuje w nas wiele innych sfer, które musimy rozwijać, prawda?
To właśnie bardzo ważny aspekt tutaj został poruszony, ponieważ rzeczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jeśli chcemy zamieszkać razem w tym związku nieformalnym, chcemy się w cudzysłowie sprawdzić, prawda? To trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, do kiedy my się chcemy sprawdzać? Właściwie co my chcemy sprawdzać i kiedy to sprawdzanie zostanie zakończone, prawda? Bo nie do końca można zrozumieć jakby intencje, czy zakończymy się sprawdzać, kiedy przejdziemy pierwszy kryzys, bo wiadomo, że one będą, prawda? Niezależnie od tego, czy to będzie związek formalny, czy związek nieformalny, to ten związek dwojga ludzi będzie przechodził takie same etapy. I wcześniej czy później dojdzie właśnie poprzez ten rozwój osobowy, rozwój tej grupy jako rodziny, czy jako tego związku, będzie przechodził normalne momenty szczęścia, nieszczęścia, kryzysów. i co w zasadzie chcemy osiągnąć poprzez to sprawdzanie się. Jest takie niebezpieczeństwo oczywiście, że w momencie kryzysu mniejszego bądź większego te dwie osoby zdecydują, że to ich przerasta. I teraz właściwie w bardzo wielu przypadkach, statystycznie w większości przypadków, kiedy jest to związek formalny, ta determinacja o walczenie, żeby ten związek był utrzymany, jest zdecydowanie większa. I te związki, które są właśnie związkami formalnymi, mają dużo większe prawdopodobieństwa pozostania właśnie w tej stałej relacji, w której są. Związki nieformalne niestety tych kryzysów, zwłaszcza cięższych, nie przechodzą. I wiemy, tak jak tutaj wspomniała pani Aleksandra, że oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić, co nas będzie czekało w przyszłości. Jak nas ta przyszłość sprawdzi? Jak my się sprawdzimy? Jak się zachowamy? Jak się odniesiemy do naszych problemów, które się wydarzą? Prawda?
Jest tak, że małżonkowie usiłują rozwiązać swoje problemy poprzez poszukiwanie nowego partnera. I tak naprawdę, tak jak już to zostało powiedziane, brną czasami w jeszcze większe problemy, w których wcześniej byli. Natomiast ja z obserwacji moich przyjaciół, mojej rodziny, ja też widzę, że ten pierwszy etap małżeństwa, kiedy dwoje ludzi w jakiś sposób uczy się siebie, dojrzewa do siebie, czasami pojawiają się kryzysy, pojawiają się trudne sytuacje, ale jeżeli ci małżonkowie potrafią przetrwać ten etap w swoim małżeństwie, to potem obserwuję coś, co... To jest chyba najpiękniejsze, co można w rodzinie zobaczyć, kiedy dwoje dojrzałych ludzi, już czasami na emeryturze, bez siebie świata nie widzi. Pewnie gdyby nie przetrwali tego kryzysu, byliby w jakichś innych związkach. Natomiast ponieważ ten kryzys przetrwali, to teraz są tak ze sobą związani, są tak w siebie wpatrzeni, że czasami myślę, że nawet ci młodzi w pierwszych zakochaniach niczym się od nich nie różnią. I to jest chyba to piękno, albo inaczej, to jest nagroda za trud. Walkę, za trud pokonywania trudności.
Mamy telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie telefon, jest serce Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy bardzo serdecznie.
Jedziemy. Wracam, powiem, z Włoszczowej. Tam byliśmy na pogrzebie kogoś bardzo, no, w bardzo pięknej rodzinie. Młody człowiek zmarł. No i co? I widziałem całą rodzinę. Piękną, miłującą się rodzinę. Przepełniony kościół wypełniony po brzegi, przed kościołem ludzie. Ten człowiek miał 36 lat. Dlaczego tak tylu ludzi? Dlatego, bo piękni ludzie tam byli. Rodzina kochająca się, rodzina, która postawiła na Pana Boga, na wierność. I tak samo tutaj dzisiaj słyszę takie powiedzenia, takie trochę widzę, jakby takie podchodzenie do tego problemu trochę jak do jeża. Tak jakbyśmy się, no... Myślę, że trzeba być bardzo radykalnym. Jeżeli się powiedziało słowo Panu Bogu, jeżeli powiedziało się słowo, przyrzekło się przy ołtarzu, to zachowuje. Ale do tego też trzeba człowieka wychować. I to jest problem wychowania, tak, do odpowiedzialności mężczyzny, kobiety, od dziecka już. I będzie wszystko dobrze. Tam jedna z pań powiedziała, że wszystkiego się nie przewidzi, nie rozpozna się i tak dalej w narzeczeństwie. Jak się patrzy dobrze, jak się ma trochę rozumu, roztropności i przewidywania i nie da się zaślepić, nie żyje się rządzami, prawda, nie da się zaślepić tymi rządzami, to da sobie radę i rozpozna. Grzech zaślepia człowieka bardzo często w tym młodym wieku, właśnie zaślepia namiętność, spotyka się dwoje ludzi i kierują się, powiedziałbym, namiętnościami, najkrócej można powiedzieć, i to kierują się grzechem. I później nie dziwmy się, że będą takie rezultaty. Jeżeli się jest wierny Panu Bogu od początku, jeżeli kieruje się roztropnością, rozumem, odpowiedzialnością, takie cechy w rzeczach drobnych, jeżeli jest wierny, to i tu będzie wierny. Także ja tak jak powiedziałbym, tak w małżeństwie jest jak? Często w małżeństwie przed ślubem mają różowe okulary. Po ślubie mają czarne okulary, patrzą tak na rzeczywistość. Jedno i drugie jest fałszywe. Trzeba bardzo jasno widzieć całą rzeczywistość i używać rozumu, zasady, zawsze zachowywać zasady, jakie są odwieczne. Niejednokrotnie pamiętam, jak uczyłem młodzież jeszcze w szkołach średnich i już tych pracujących, mieliśmy kursy przedmałżeńskie dla nich i pamiętam, jak jedno takie małżeństwo, niezwykle ona pobożna była, taka była szczęśliwa, bo tak zadłużyła się w chłopaku, a chłopak w niej, tak chodzili jak tacy zadłużeni i rozmawialiśmy na różne tematy i są takie zasady, takie, a ona mówi, ale są wyjątki. I ona uważała się taki wyjątek. No zaryła, jak za przeproszeniem językiem młodzieżowym, wtedy tak się mówiła, jak nie wiem, co to dużo. Zasady są takie i nie ma, to tak jak czarny jest czarny, białe, białe, kolorowe, kolorowe, tak samo i tutaj. Trzeba to widzieć i nie dawać sobie dyspensy. I nie mówić, że u mnie będzie inaczej. Popatrzeć, rozeznać rzeczywistość. Mamy oczy, mamy rozum, i trzeba to używać, ale przede wszystkim być z Panem Bogiem. To wszystko razem musi iść. To wszystko razem musi iść. I da się radę i tak, także ja bym powiedział, możemy się uczyć od tych, którzy żyją latami w małżeństwach. Jak to robią, prawda? Także doświadczenie ludzi nas uczy też. No nic, życzę każdemu, żeby miał piękną miłość. Piękna miłość.
Dziękujemy, ojcze rektorze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ojciec rektor Tadeusz Rydzyk. Dziękujemy za telefon. Życzymy też dobrej drogi. Dzisiaj o rodzinie rozmawiamy. Środowiska uniwersyteckie w trosce o rodzinie, o tych fundamentach bardzo ważnych też, które kształtują rodzinę, tych filarach, które stanowią o tym, że rodzina ma szansę wtedy wówczas rozwijać się, kiedy oparta jest na twardym fundamencie. I też to jest to, co chcemy dotknąć. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo? Halo, czy słyszymy się?
No słyszę właśnie. Czekam
na... Jesteśmy już na antenie. Prosimy bardzo.
Dobrze.
No. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak ma Pani na imię?
Helena z Podkarpacia.
Prosimy Pani Heleno.
Witam ojca Marka, witam gości. I tak przysłuchuję się tą wszystkim. I nie mogę tego zrozumieć. Ja jestem starszą osobą, proszę Państwa. Nie mogę zrozumieć, no rozwód, no jak to można tak się rozwodzić? Gdzie w moim wieku to się rozwodził? A jak było ciężkie życie, ale dzisiaj tak, każda żona pracuje, ma jakieś parę groszy, parę straty, byli sprzeczka, już się rozwodzi.
Pani Heleno, dziękujemy za telefon, pozdrawiamy bardzo serdecznie. No właśnie, dla niektórych ludzi wychowanych w systemie wartości, opartych na Panu Bogu, na religii, to rzeczywiście te sytuacje są niezrozumiałe. A my to rozumiemy, że to są dysfunkcje, coś, co nie powinno mieć miejsca.
No więc tak jak mówiłam w poprzedniej wypowiedzi, że to jest zamiast szukać rozwiązań, przyczynów tych jakichś kryzysów w rodzinie, podejmować działania, żeby te kryzysy rozwiązać, to tutaj całkowicie zgadzam się z panią Heleną, że te rozwody zbyt łatwo się do nich podchodzi. Natomiast rzeczywiście też wcześniej o tym mówiliśmy, że jest takie przyzwolenie. Ja też już jestem osobą trochę, która trochę żyje i rzeczywiście ma pani rację. Kiedyś tych rozwodów to było wstydem po prostu, prawda? Jeżeli się małżonkowie rozchodzili, to było takie przyjmowane jako pewien rodzaj takiej hańby. Natomiast teraz jest rzeczywiście czymś, stało się, a nie powinno, takim czymś oczywistym, normalnym. No, lepiej jak się rozejdą, niż mają siać tam jakieś zgorszenie. I no, ale to tak jak powiedziałam, to trzeba dużo pracy, powrócić do tych wartości, do tych autorytetów. I myślę, że też jeszcze o jednej rzeczy tutaj nie mówiliśmy, że często ci młodzi małżonkowie, którzy podejmują decyzję o rozwodzie, nie mają wsparcia z własnej rodziny. Często jest tak, że rodzice jeszcze tym bardziej dopingują, motywują do tego rozstania, zamiast pomóc wyjść z tego kryzysu i szukać innych rozwiązań.
Powoli czas na podsumowanie. Czas nam upływa bardzo szybko. Dzisiaj rozmawialiśmy o rodzinie, o tym, jak właśnie środowisko uniwersyteckie wspiera tą jakże ważną, najważniejszą komórkę kształtowania ludzi, kształtowania człowieczeństwa, religijności, przekazywania wartości, wierności Panu Bogu. Jakbyśmy to mogli powoli tak zsumować, jeżeli właśnie w tym kluczu akademickim i tym kluczu, który służy na rodzinie?
Pierwsze podstawowe to, od czego rozpoczęliśmy, że uniwersytet ma służyć prawdzie i ukazywać całą prawdę także o rodzinie, ukazywać jej piękno. Temu służą nauki o rodzinie, które są dyscypliną naukową od kilkunastu lat i prowadzone na katolickich uczelniach ukazują właściwie z każdej perspektywy tę najmniejszą komórkę społeczną, również biblijnej, teologicznej, społecznej, psychologicznej, prawnej, więc ze strony uniwersytetu ja myślę, że jest takie działanie, aby tę rodzinę wspierać. Być może brakuje ostatnio przy tych atakach na rodzinę, a więc tej fali liberalizmu, brakuje jednoznacznych wypowiedzi z innych środowisk, nie tylko katolickich. Bo w końcu przez wieki wypracowywano pewne teorie na temat choćby osobowości człowieka, jego tożsamości. A w tej chwili, kiedy całe wszystkie te teorie się burzy, właściwie nikt nie zabiera na ten temat głosu. A chyba potrzeba by było, aby także inne środowiska jasno określiły, kim jest człowiek i kim jest rodzina.
Odkąd istniała rodzina, istniały również problemy w rodzinie. Dlatego też na kierunku praca socjalna kształcimy studentów, specjalistów, pracowników socjalnych, którzy potrafiliby tej rodzinie pomóc rozwiązać problemy, również wspierać tę rodzinę w sytuacjach trudnych, aby nie dochodziło do rozdźwięków, do rozwodów i do osieroconych społecznie dzieci.
Ale też jeszcze chciałam odnieść się do tego stwierdzenia, w którym pani Milena bodajże powiedziała, że jesteśmy tacy mądrzy. Oczywiście mamy pełną świadomość tego i dużą pokorę na to, że uniwersytet daje teorię, prawda? Ofiaruje studentom to, co ze swojej strony może. Wiemy także, że życie się toczy swoim torem. Niemniej jednak, żeby funkcjonować w tym życiu, żeby mieć jakieś oparcie, żeby mieć drogowskaz, ta teoria, którą właśnie uniwersytet proponuje, jest bardzo ważna, zwłaszcza w tym duchu, w którym ona jest przedstawiana na katolickich uczelniach, także u nas. Dlatego naprawdę z całą pokorą przyjmujemy różne inne doświadczenia, różne inne świadectwa i zdarzenia w życiu, ale no niemniej jednak to, co jest naszą misją, to jest właśnie przedstawianie czy ofiarowanie teorii i my to staramy się robić w takim duchu, w jakim...
Podążanie za prawdą,
tak jest,
które jest naczelnym zadaniem.
Tak jest.
Pani Małgorzata, jeszcze na koniec.
Moim zdaniem tak, często kiedy deklarujemy, to przede wszystkim najpierw jestem matką, ojcem, mężem, a później dopiero mówimy o swoich rolach zawodowych czy pozycji społecznej. I dla mnie też to jest takie troszeczkę absurdalne, że kiedy idziemy na wesele, mamy wesele rok w przód, przygotowujemy się do niego, już myślimy teraz, co kupimy, jaki damy prezent, czy jak planujemy wakacje przyszłe, rezerwujemy wszystko, żeby dokładnie każdy element mieć zaplanowany, a jak przygotowujemy się do założenia rodziny, w której mamy trwać tak naprawdę całe życie, mamy budować i mamy formować się przede wszystkim do tego. Jak wiele czasu poświęcamy na przygotowanie do takich rzeczy, jak chociażby organizacja jakiegoś przyjęcia, czy kiedy się gdzieś szykujemy, a ile czasu poświęcamy na budowanie i relacji, i rodziny, i mojej własnej takiej formacji. Ja mam być żoną, co to znaczy? Ja mam być matką, co to znaczy? Mam tworzyć rodzinę. Czym jest właściwie ta rodzina? I ja się cieszę, że właśnie my, katolicy i środowisko naukowe, no nie boimy się już wziąć sprawy w swoje ręce. Ja myślę, że w miarę rozwoju, niestety tego rozwoju właśnie w złą stronę, będziemy zmuszeni i też będziemy chcieli właśnie tworzyć własne takie alternatywne środowiska.
Dobre rodziny, wierne będą, wierne rodzin dalej dawały. Dziękuję za tą rozmowę. Środowisko uniwersyteckie w trosce o rodzinie. Ksiądz doktor habilitowany Witold Janocha, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Pani doktor Marta Kozak, wykładowca KUL. Pani doktor Katarzyna Zielińska-Król, również wykładowca KUL, i pani Małgorzata Nowocień, studentka nauk o rodzinie KUL. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym widzom i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.